Etnosfera.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś zaglądamy do Muzeum Regionalnego w Woli Osowieńskiej. To wieś położona w powiecie radzyńskim w gminie Borki. O historię tego miejsca związaną z Towarzystwem Regionalnym w Woli Osowieńskiej pytamy Krystynę Kożuch, prezeskę towarzystwa.
Towarzystwo powstało w styczniu w 1977 roku, czyli co? W tamtym roku stuknęło 45 lat towarzystwu, czyli taki nieokrągły, ale już ważny jubileusz. I w momencie jak powstało towarzystwo, to jednym z takich głównych zadań, które sobie postawili założyciele, to było właśnie utworzenie Muzeum Sztuki Ludowej, ponieważ zauważyła pani, że lata 70., mówimy o latach 70., to był taki okres przyspieszonego rozwoju kraju, kiedy wieś się też zmieniała i to bardzo szybko. Ludzie budowali nowe domy, wyrzucali ze starych te stare sprzęty i tak dalej. I pan Wacław Tuwalski, a powinnam już wspomnieć, bo założycielem towarzystwa był Wacław Tuwalski, nauczyciel, który przybył do Woli Osowińskiej w 1932 roku i od tamtego czasu pracował w szkole, a potem już na emeryturze też cały czas działał społecznie. I właśnie on jak obserwował taką sytuację, że ludzie się pozbywają i to jest takie naturalne, że po prostu no, wyrzucają stare, chcą nowe, to postanowił to w jakiś sposób zabezpieczyć. Pracował wtedy w szkole rolniczej jeszcze, już będąc na emeryturze i z młodzieżą po prostu te sprzęty, tam jedno wygospodarowali w szkole rolniczej pomieszczenie, składali. I w momencie jak się tutaj w tym budynku zwalniały pomieszczenia, to było to przenoszone tak sukcesywnie. Najpierw jedno pomieszczenie, potem dwa pomieszczenia, bo inne były wykorzystywane na potrzeby bardzo różnych instytucji. No, doszło do takiej sytuacji, że w tej chwili cały ten budynek, który powstał w latach 1934-35, całkowicie społecznie, bo miejscowi chłopi dali drewno z lasu. To jest drewniany budynek, tyle że no, ma elewację taką, nie widać tego drewna. Dali drewno z lasu na ściany, słomę na przykrycie dachu, bo będzie widać tam jak na fotografii, jak wyglądał ten budynek. Miejscowi cieśle to wybudowali. Potem zaczęli nawet, bo to był z przeznaczeniem na szkołę i na świetlicę wiejską. Także tutaj młodzież się też bawiła w tym budynku. I szkoła była tutaj do 1949 roku. Potem została przeniesiona do pałacu. My nazywamy pałacem taki dworek w parku. Wielokrotnie jeszcze tutaj wracała, bo tam brakowało pomieszczeń, bo wtedy roczniki te były bardzo liczne, poza tym jak utworzona została szkoła rolnicza, też tam miała swoją siedzibę i wtedy po prostu niektóre klasy tutaj. A w 1987 roku wydarzyło się tak, że mimo, że no już powiedzmy roczniki nie były liczne, ale z pałacu musieliśmy, bo ja już pracowałam od 1980 roku, musieliśmy się wyprowadzić, bo już nadzór budowlany po prostu zdecydowanie orzekł, że to grozi niebezpieczeństwem. To było jedno z takich miejsc, w których nauka była prowadzona, ale jeszcze i w trzech innych. Także nauczyciele to podczas przerw ja czasem kilometr musiałam pokonać rowerem. Przejeżdżaliśmy rowerami. Czyli już się pojawiają te instytucje, mówię. A też przez wiele lat, bo od 1955 Gromadzka Rada Narodowa do chwili likwidacji rad i potem utworzenia gmin, gmina powstała w Borkach, to tutaj siedzibę miała Gromadzka Rada Narodowa, tu publiczna biblioteka miała siedzibę, przedszkole przez ileś lat miało siedzibę, nawet agencja pocztowa, gminny ośrodek kultury jak powstał w Woli w 1976 roku, to też pierwsza siedziba gminnego ośrodka kultury, bo to był gminny, ale z siedzibą w Woli Osowińskiej, ponieważ Wola Osowińska jest największą wsią na terenie gminy Borki. Około 950 mieszkańców liczy. Także no, ten budynek to taki matecznik, powiedzmy, miejscowy, bo tu się wiele działo, wiele się wydarzyło. Także budynek najwcześniej, towarzystwo w 1977. No i to muzeum tak etapami po prostu od tamtego czasu powstawało.
Mówiła Pani, że jest takie miejsce, gdzie widać, jak ten budynek wyglądał wcześniej.
Najpierw tu była stodoła, widzi Pani na tej działce. I tu mężczyźni prawie z całej wsi przesuwają tę stodołę tamtymi sposobami, bo mówimy o latach 30., żeby zwolnić miejsce. A tu już te kloce, o których wspominałam, z lasu leżą. Dobrze się złożyło, bo dwaj liderzy tacy byli właśnie Wacław Tuwalski, ten kierownik szkoły, i trafił tutaj na takiego proboszcza, bardzo społecznika, bardzo wspomagającego te działania. I oni tę budowę organizowali, więc oni tutaj nadzorują. A tutaj widzi Pani, jak te kloce były przerzynane, to tak zwana traczka, taką piłą właśnie, takie bale z tych kloców. I po prostu potem ten budynek powstawał. I proszę, tutaj budują. Wybudowali połowę, to jest 7 czerwca 1935 roku i już zagospodarowali, bo taka była potrzeba, dzieci uczyły się w starej karczmie, a ponieważ czerwiec, więc no niby tutaj jeszcze drewno jest, ale to jest pora sianokosów, już te prace takie są na wsi, których nie można całkiem zostawić, więc przykryli tą słomą, o której wspominałam. Tu jest dobudowywana druga część, a tu już cały budynek i proszę zobaczyć, młodzież stawia maszt radiowy, bo tutaj organizowali zabawy, zarobili jakieś pieniądze, kupili radio, żeby mogli razem tutaj słuchać też tego radia. Także taka historia tego.
Radiowa historia też.
Też.
To jest to miejsce, a tutaj Państwo...
Nazywamy to salą historyczną. Wie Pani, to jest taka próba ukazania naszej historii lokalnej na tle historii narodowej. Zaczyna się od powstania styczniowego, ponieważ jest w literaturze potwierdzony fakt, że podczas powstania styczniowego 16 grudnia 1863 roku pod Wolą Osowińską ma miejsce potyczka jazdy Walerego Wróblewskiego, naczelnika wojennego województwa grodzińskiego, późniejszego generała komuny paryskiej z oddziałem rosyjskim. Powstańcy odpierają atak kozaków, zabijając im 6 ludzi. Także i tak dwór, majątek ziemski, pierwsza wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka i tak poprzez...
Chronologicznie.
I tu już jest dramatyczna druga wojna światowa, okupacja, te wątki. Tutaj lata powojenne. I wie Pani, jest takie zdjęcie, znak czasu, bo jak młodzież przychodzi również takie na lekcje muzealne. Ja pokazuję to zdjęcie, lokalizację podaję, bo to w Wole Osowińskiej, pod kioskiem ruchu w centrum, u nas się to Pazgórek nazywa. I mówię, zobaczcie, tyle rowerów, taka kolejka tasiemcowa, bo coś do tego kiosku przywieźli, może szampon, może żyletki. A chłopiec mnie pyta, proszę Pani, a co to są żyletki? I ja sobie, no wiem, że to się tak wszystko zmieniło, ale wie Pani, na każdym kroku uświadamiam sobie, że nawet trudno się teraz tym pokoleniom porozumieć, powiedzmy, bo to się tak zmienia.
Te zdjęcia to jest taki kawałek kultury ludowej, prawda? Tu mamy zespół śpiewaczy z
Wolnej Osowińskiej. Wie Pani, trudno, żeby nie było. Tutaj pan Tuwalski bardzo, tak jak wspomniałam, i to muzeum, żeby powiedzmy tę dawność i te sprzęty i te wytwory, bo przecież nie tylko pracą się zajmowali, ale taka potrzeba, co podkreślał, taka potrzeba piękna, robienia czegoś ładnego, żeby sobie i te domy takie małe, powiedzmy ciemne, ale jakoś przyozdobić. To w ludziach była. I on, jak przyszedł tutaj, bardzo szybko zorganizował taki zespół folklorystyczny w latach 30., a to wtedy młodzieży było dużo, bo nie było tego odejścia, nie opuszczania wsi, bo młodzież po prostu była. Także od początku zwracał na to uwagę. I ponieważ koło gospodyń powstało wcześniej, bo w Woli w 1927, ale on potem jakby wspierał, współpracował, także i te stroje zostały zrekonstruowane, ludowe. No i tu, tak jak Pani zauważyła, na okoliczność dożynek, tu na przykład jest te dożynki, to już w latach 30. były zorganizowane, bo tam mamy już, powiedzmy, tam lata 80. Ale proszę zobaczyć, w latach 30. to jest centrum wsi, jaka brama była, bo naprzeciwko remizy strażackiej, tu widać tych strażaków, te dożynki dawały też taką możliwość, no, żeby uroczystość miała pewien taki charakter, to właśnie i w strojach ludowych, bo tu na przykład idą, to już święto 3 maja, nie dożynki, ale święto 3 maja. I też taki poczet sztandarowy, bo tu młodzież zorganizowała się, to też właśnie on się do tego przyczynił. Koło Związku Młodej Wsi powstało, pokazuje tutaj sztandar, więc tu widać i tych strażaków, i tę młodzież, i ten element taki ludowy od początku jest.
Jechał koło dwora, koło jednego. Napotkałem dziewczę płacze, Janecka swego. Napotkałem dziewczę płacze, Janecka swego. Czego płaczesz, czego krzyczysz, czy ci wianka żal? Czegoś wtedy nie płakała, jakiem ci go brał? Czegoś wtedy nie płakała, jakiem ci go brał? A czego ja miałam płakać, jakbyś nie kazał? Mówiłeś mi, gadałeś mi, że mnie będziesz miał. Mówiłeś mi, gadałeś mi, że mnie będziesz miał. A teraz się paradujesz z moim wianeczkiem, a ja się tak trapić muszę z tym dzieciąteczkiem, a ja się tak trapić muszę z tym dzieciąteczkiem. Poszłam sobie do sadeńku, siadłam na ławie. Przyszła do mnie jego siostra i spychała mnie. Przyszła do mnie jego siostra i spychała mnie. Nie spychaj mnie, nie spychaj mnie, bo ja sierota. Uwiódł ci mnie twój braciszek, mądrogą cnotę. Uwiódł ci mnie twój braciszek, mądrogą cnotę. A gdzieżeś ty, moje dziewce, rozumek miało, żeś mojemu braciszkowi uwieść tak dało, żeś się memu braciszkowi uwieść tak dało. A gdzieżeś ty, moje dziewczę, rozumek miało, żeś mi memu braciszkowi wianek oddało, żeś ty memu braciszkowi wianek oddało.
Jesteśmy dziś w Muzeum Regionalnym w Woli Osowińskiej. Razem z panią Krystyną Kożuch, prezeską Towarzystwa Regionalnego, oglądamy to miejsce i przyglądamy się zgromadzonym tu zbiorom.
Tutaj też te cenne zdjęcia pokazujące te dawne prace, prawda, polowe?
Te prace. My oprócz prowadzenia muzeum, to też wydawnictwa opracowujemy i w ostatnim czasie parę takich. Nie ma to charakteru naukowego, nie spełnia tych kryteriów, ale o co nam chodzi, żeby te materiały, które tutaj są, nie były zamknięte, tylko żeby upowszechnić. I właśnie sporo tych zdjęć, które tutaj pani widzi, w takim ostatnim wydawnictwie zatytułowaliśmy to tak odmieniona dziś nasza wieś, to głównie fotografie, bo one wiele mówią po prostu. Też pani czyta te fotografie w jakiś sposób, ale miejscowi szczególnie, to pewne sentymenty takie, wie pani, jak rozpoznają tutaj, albo jak się dowiedzą, bo nie rozpoznają, ale się dowiedzą, że to przodek jakiś jest, to niejednokrotnie takie emocjonalne reakcje są bardzo.
Zboże skoszone, uradowana gospodyni stoi przy tak zwanej kozie.
No właśnie.
Koza?
Koza. Były to ostatnie kłosy przybrane przez żniwiarzy polnymi kwiatami najczęściej. No, wtedy radość, bo wreszcie się skończyło, bo to żniwa to trwały dość długo. Wie pani, ja sobie z własnej, z autopsji przypominam, jak zaczynaliśmy, jak z mamą, z tatą pojechałam w pole, jak się stało przed tym długim zagonem i się zaczynało, to no, ciężkie były przeżycia, a radość wielka, jak już koniec.
Jakie te stroje ludowe tutaj były, są?
Na pewno specyficzny w takim sensie, że ta Lubelszczyzna kiedyś, to teraz powiedzmy jest tak, jedni o drugich wszystko wiedzą, prawda, bo media. Natomiast kiedyś to bliżej te promienie bytności mniejsze były. Także oto jest ta spódnica.
Z czego ta spódnica jest? W jakich jest kolorach?
Dominuje czerwony kolor, ale paski są i zielone, jak pani widzi, i fioletowe, i czarne. I właściwie dominują no, jakieś elementy białego, takie rozjaśniające. Na samym dole poprzeczne, takie obszycie jest dwoma czarnymi paskami. No i do tego fartuszek taki bardzo pasiasty, bo wtedy wiadomo, że praktycznie prawie wszystkie gospodynie tkały. To było łatwe do zrobienia. Także takim elementem jest kolorowa taka zapaska właśnie.
Koszula biała, tak, bez żadnych wyszyć.
Bluzka biała i gorset czarny. No i one, wie pani, zdobienia to miały różne, bo to nie jest taki pewien standard, ale powiedzmy, że też no, upodobania były różne. Ktoś tam sobie ozdobił tak, inny troszeczkę inaczej, bo to poczucie piękna też takie jest różne. Dawało to też możliwość, żeby no korale koniecznie, czerwone korale, najczęściej chustka jeszcze do tego kolorowa. Tak zwane szalinówki, u nas się to mówiło, szalinówki.
Co tutaj państwo jeszcze prezentujecie w tej izbie? Ta izba jest jak nazwana?
Ta sala to była historyczna, tak jak wspomniałam. To nazywamy salą tkacką, ponieważ w zasadzie są tutaj wszystkie narzędzia do obróbki lnu, trochę do obróbki wełny, no i wytwory z lnu i z wełny. Z wełny to oczywiście dominują kilimy, prawda? I to te pasiaki, bo tak jak wspomniałam, to prawie każda gospodyni takie pasiaki potrafiła tkać. Natomiast to, co widzimy naprzeciwko, czy tamten kilim, a to już mistrzynie, bo to już było bardzo trudne.
To już są konkretne wzory, to nie są pasy, tak?
Tak, tak. I to umiejętności takich specjalnych, a te nie były takie powszechne. Natomiast rzeźby, które postawiliśmy tutaj, to są z lipy, dwie lipy musieliśmy usunąć, przepraszam, przed budynkiem, bo jak wspominałam, one, budynek był stawiany w połowie lat 30., te lipy też wtedy posadzone i po prostu już musiały być usunięte, bo jakby zagrażały też budynkowi. I z tych lip powstały rzeźby.
Kto je wykonał?
Wykonał pan z sąsiedniej gminy. My jesteśmy towarzystwem, organizacją społeczną. Nie mamy środków, żeby powiedzmy kupić, zapłacić, tylko z tych lip jeden z naszych członków towarzystwa znał takiego pana. Palaczem był w sąsiedniej gminie i w zimie właśnie wykonał nam takie rzeźby.
A co przedstawiają?
Muzykantów, proszę zobaczyć. Te rzeźby muzykantów. To jest już taka, powiedzmy, na sakralną taką rzeźbę. Tym się inspirował. No a tu z masielnicą, czyli gospodyni, masło ubija.
Te warsztaty
warsztat tkacki, mniejszy. Tutaj głównie na tym mniejszym warsztacie, powiedzmy, że płótno robiono, czy takie chodniki, jak widzimy, bo to, co mamy pod nogami, to się chodniki u nas nazywają. Niektórzy tam dywaniki mówią, ale tu chodniki po prostu. Czy na przykład płótno na worki, na prześcieradła. Natomiast już te kilimy były tkane na takim większym warsztacie tkackim, na tym właśnie.
Czy te warsztaty jeszcze działają?
Jak są jakieś lekcje muzealne, próbujemy tkaczkę poprosić, żeby, a już podczas nocy muzeów to zawsze. Jest tkaczka, jest przątka, no co prawda przyjeżdża z własnym kołowrotkiem, bo te niestety nie są kompletne. Raz, że to, co pozyskujemy, to już raczej jak coś jest bardzo dobre, to nam nie podaruje ktoś. A druga sprawa, dzieci jak przychodziły, młodzież jak przychodziła przez ileś lat, muszą sobie spróbować. To też, prawda? Także pani przyjeżdża z własnym kołowrotkiem i wtedy już, tak jak potrzeba, tę czynność zaprezentuje. To właściwie głównie z darowizn są te eksponaty. I taka pani, a właściwie dalsza ciocia, kiedyś mi coś takiego, ja ją zapytałam, słuchaj ciocia, a czemu, bo tu jest taka jodełka. Dlaczego to tak, bo to prześcieradło? Mówi, wiesz co, to była bardzo trudna robota, to było trudno osnąć, taka trudna robota na warsztacie. To pytam ciociu, no prześcieradło, to po co sobie utrudniać życie, jak można było to prościej zrobić. Mówi, słuchaj, ale jak dziewczyna w posagu, w wianie miała takie, to zupełnie inna sprawa, to się liczyło. Chodzi też, tak jak we wszystkim, co nam teraz uświadomiły te zdarzenia różne, o ten kontekst historyczny, że wszystko trzeba jakby, nawet taką sprawę, żeby odczytać, to trzeba pewne rzeczy wiedzieć. No.
Etnosfera. Tu jeszcze się znajduje takie trochę też zapomniane już urządzenia, narzędzia.
To są elementy takie wszystkie, które w tym procesie obróbki lnu. Tu są narzędzia, ale na przykład nie mogliśmy też pokazać, bo len to wiadomo roślina, którą się sieje, którą się uprawia i potem, żeby do nici doprowadzić, to ileś tych czynności. My mamy zapisane te czynności tutaj właśnie, ale jeszcze parę lat temu zasialiśmy len i po prostu te poszczególne czynności rejestrowaliśmy kamerą i powstał taki film, który też jest w internecie, już nawet wiele, wiele tysięcy obejrzało. Len od ziarna do włókna, bo co się dalej, jak już jest włókno dzieje, no to powiedzmy wszędzie się na warsztacie tkackim tka, możemy pokazać, jak tkaczka przyjdzie. Natomiast te fazy wcześniejsze zarejestrowaliśmy, taki filmik jest w internecie właśnie, bo między innymi i tym się zajmujemy, żeby powiedzmy ten cały proces już pokazać, to czasem nagrywamy jakieś filmy.
Jak go zobaczyć, jak go odnaleźć?
A na YouTubie, jak pani len od ziarna do włókna. I tam są dwie części. W pierwszej części jest ten proces cały pokazany, jak pani sieje, jak potem pielą ten len, jak potem wyrywają, potem trzeba go moczyć, no jak wyschnie. Także różne te elementy są pokazane, taki filmik jest.
A tutaj też są też dawne zdjęcia, prawda, dotyczące właśnie
tak,
obróbki lnu.
Proszę zobaczyć tych czynności do tkania. Tkanie jest 20 czynność. Wcześniej jest 19 innych, od siania począwszy. I jest też potem takie moczenie lnianej słomy w rzece lub w torfiankach. Od tygodnia do dwóch to trwało. Także tutaj jest pokazane moczenie, żeby jak w rzece, to wiadomo, że z prądem by popłynął, więc trzeba to darnią było przykryć, zabezpieczyć, jeszcze opalikować najczęściej, żeby nie popłynął ten len.
Tutaj też jest międlenie lnu też pokazane, tak?
Międlenie, przy czym to już jest postęp, bo międlenie i na takim prostym urządzeniu, które się nazywa, o to właściwie, z jednym gniazdem, to międlica, bo jak ten len został już wysuszony, to proszę zobaczyć, że tutaj jednak gdzieś to włókienko się pojawia, ale tu jest taka zdrewniała część i żeby oddzielić tę zdrewniałą od tego włókienka, z którego nitkę potem przątka uprzędzie, to trzeba było takim prostym urządzeniem, to jest międlica, potem dwa gniazda ma jeszcze poprawić cierlica, ale potem wymyślono, że przecież można to zrobić, bo tu jedna stała kobieta, a potem zaczęto, wie pani, potrzeba matką wynalazków. To już jest międlarka. Koło gospodyń kupiło taką międlarkę. Koło, jeszcze takie zamachowe jest, mężczyźni kręcili, tu się wkładało ten wysuszony len. Uzyskiwało się taki sam efekt oddzielenia tej zdrewniałej części od tego włókna, które będzie potrzebne. Także to już jest usprawnienie, powiedzmy. I wtedy